Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się serdecznie ze Strefy Młodych w Radio Zachód. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi, ale także osobami, które zajmują się różnymi formami współpracy z młodzieżą. A dziś do studia wirtualnego zaprosiłem pana Grzegorza Boruszewskiego, który jest specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy sobie o bezpieczeństwie w sieci dzieci i młodzieży, stąd nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, stąd postanowiłem pana Grzegorza zaprosić jeszcze raz przed końcem roku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
No właśnie, rozmawialiśmy sobie trochę o zagrożeniach właśnie młodzieży i dzisiaj może trochę takich wątków jeszcze poruszymy, bo te zagrożenia, o których nie wiem, czy do końca wspomnieliśmy, to też takie, w których to młodzież zaczyna eksperymentować z internetem. Mówimy często tak bardzo ogólnie, używając słowa haker, a nierzadko bywa, że i hakerami chcą być, są, czy imponują im, czy imponują właśnie młodym ludziom osoby, które w sieci buszują i nie zawsze robią to zgodnie z prawem, ale często robią to w sposób spektakularny, o czym nierzadko słyszymy. W związku z czym ten wątek dziś też chciałem z naszym gościem sobie rozwinąć, bo wątek wydaje się o tyleż ciekawy, co czasem może nawet być wręcz zaskakujący, w jaki sposób takie osoby działają i że wcale nie muszą być to osoby z bardzo dużym doświadczeniem. Często młodzież może się bawić, jak to my to określamy, w hakerkę, krótko mówiąc, tak, brzmi to jak gangsterka, a de facto to jest coś jak zabawa zapałkami. Można mały płomyczek zapalić, on się zgasi, a można wywołać tym niezły pożar. Pewnie nie tylko o tym dziś, ale może od tego sobie zacznijmy. No to panie Grzegorzu, jak to jest z tą hakerką?
Z tą hakerką to jest tak, że rzeczywiście wszystko wydaje się być z jednej strony w internecie na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony no chyba tak, nie wiem, czy to w rzeczywistości też tak jest, ale ciągnie nas do tego, żeby trochę nabroić od czasu do czasu. To się wydaje prostsze.
No właśnie, to brojenie, ono jest związane z tym, że często chcemy, żeby coś było szybko, łatwo i przyjemnie, czyli mieć efekty, nie wiem, stać się popularny, mieć jakąś władzę, mieć pieniądze i nie dołożyć do tego zbyt dużego wysiłku. No i często można to zrobić, tylko że w sposób nielegalny. No ale w internecie wydaje się człowiek być anonimowym, więc to nielegalne. Może i niektórzy postrzegają, no dobra, nielegalne, ale kto mnie wykryje? O tym sobie tak, dzisiaj też trochę więcej porozmawiamy. Ale wróćmy do tych hakerki. Co to nas ciągnie w takim razie? Co to może być?
Ja chyba nie ma dnia, żebym ja się nie zastanawiał nad jakby kulisami podejmowania decyzji przez młode osoby. Ostatnio zastanawiałem się, że jest to mniej więcej porównywalne do tych sytuacji, w których ktoś kupił sobie właśnie super samochód z odpowiednim napędem i testuje ten napęd na boisku. Bo były ostatnio takie sytuacje. Nic prostszego, wsiadam, odpalam silnik, wjeżdżam na boisko, robię te swoje drifty, jestem nie dość, że sam pod wrażeniem osiągów mojego samochodu, to jeszcze inni mnie podziwiają. Palicho, że boisko zniszczyłem i palicho, że bardzo dużo ludzi poniosło straty. I tak samo chyba trochę jest w internecie. Gdzieś tam na YouTubie zobaczyłem nagranie, gdzieś tam przeczytałem sobie jakiś artykuł o tym, jak to skompromitować jakiś serwis, jak to pominąć logowanie, albo jeszcze jak to naciągnąć kogoś, żeby sami wysłał swoje hasła do Facebooka. No i tak to idzie, bo to się tak wydaje, że rzeczywiście machnę ręką i będę miał władzę, i będę miał siłę, i będę tę siłę okazywał. Nie myślimy często o konsekwencjach. Nie wiem, czy nie pomstuje trochę takie wykreowane pojęcie wolności na zasadzie właśnie rób to, co chceta. bez świadomości ponoszenia odpowiedzialności za to. A z drugiej strony nie docierają jeszcze i być może to troszeczkę też jest rola i mediów, i specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, żeby docierać do młodych ludzi z tą świadomością, że można zabłysnąć w internecie w pozytywny sposób. I chociażby pierwsi hakerzy, jeżeli znajdziemy, poszukam sobie w internecie czegoś takiego jak manifest hakera. Pierwszy manifest hakera został stworzony przez młodego człowieka, 17-latka, który mówił o tym, że on chce wiedzieć więcej, umieć więcej, że on chce też dzielić się swoją wiedzą. Tam nie było żadnego nawoływania ani deklaracji, że my teraz będziemy niszczyć świat, ten nasz mniejszy, czy też ten globalny. Tam były jasne deklaracje, że my chcemy, żeby robić pewne rzeczy lepiej, żeby się rozwijać, żeby docierać do wiedzy, żeby nawet nikt nam nie ograniczał tego dostępu do wiedzy. I to byli pierwsi hakerzy. Jeżeli chcemy rzeczywiście dążyć do osiągnięcia statusu hakera, no to najpierw dowiedzmy się, kim jest ten haker, co to w ogóle znaczy haker.
No właśnie, on nam się pejoratywnie kojarzy w dzisiejszych czasach. Tak było zawsze?
Tak nie było, ale chyba łatwiej jest wytłumaczyć, bo z drugiej strony cyberprzestępca to już, nie wiem, to chyba nie brzmi tak fajnie jak haker, bo tam już jest użyte słowo przestępca, a przestępca, no to my już wiemy, kto to jest. Haker to było coś nowego i no nie da się ukryć, że czasami też bywało tak, że ci hakerzy, między innymi także kierując się tą swoją deklaracją ideową, na przykład docierali do wiedzy, która miała być ukryta, która miała być niedostępna. I instytucje, które chciały taką wiedzę ukryć, być może, nawet śmiem twierdzić, że na pewno zależało im na tym, żeby ich wróg był w przestrzeni publicznej napiętnowany. Więc jeżeli ktoś sam mówił o sobie, że jest hakerem i on walczy o dostęp do wiedzy, on chce, żeby dostęp do tej wiedzy był nieskrępowany, no to takie instytucje, które na tym traciły, chciały jasno powiedzieć, że ten haker jest zły, a zatem haker równa się zły.
Mm-hmm. No ten spór chyba też towarzyszy nam od wielu lat, nawet na scenie publicznej czy politycznej, bo pytanie, czy informacje niejawne pozyskane na przykład po założeniu podsłuchu, to jest sposób, który powoduje, że nasza informacja zdobyta w wyniku przestępstwa na przykład, która okazuje się być ważną z punktu widzenia chociażby na przykład społecznego, jest piętnowany sposób jej pozyskania, tak? I to pojawiało się nawet na polskiej scenie politycznej całkiem niedawno. Takie mieliśmy sytuacje, że podsłuchy w jednej z restauracji polityków okazywały się bardzo krytykowane właśnie dlatego, że były, czy informacje w nich pozyskane w ten sposób były pozyskiwane w sposób nielegalny, ale wypłynęły na światło dzienne. Czy tu może być podobna sytuacja? Rozumiem, że to o to chodzi.
Także o to. Natomiast tutaj mamy sytuację o tyle jasną, że prawo mówi wprost, że jakby wiedza, informacje zdobyte w sposób nielegalny nie mogą stanowić dowodu, nie mogą w jakikolwiek sposób uczestniczyć, czy też brać, zostać brane pod uwagę w postępowaniu chociażby sądowym. Nie możemy stanąć przed sądem i powiedzieć, ten i ten zrobił mi krzywdę, a mam na to dowód w postaci nagrania z ukrytej kamery. I on o niej nie wiedział. Albo w postaci dokumentów, które wykradłem z jego komputera. Sąd nie weźmie takich dowodów pod uwagę, bo one zostały zdobyte w sposób nielegalny.
No natomiast... ale jeśli zostaną zdobyte i upublicznione, no to ten, od którego zostały one zdobytem. Może się liczyć może nie tyle z konsekwencjami sądowymi, co napiętnowania publicznego. I tu jest też...
Zdecydowanie tak. Ale tutaj haker, nawet taki haker, który myśli jak haker także w życiu codziennym, będzie znał pojęcie fałszywej flagi. Czyli zobaczy takie informacje i powie, dobrze, ktoś tutaj upublicznił jakieś informacje, one w sposób dosyć jasny i klarowny obciążają kogoś, no ale pomyślmy, czy zawsze jest tak, że chcemy kogoś obciążyć, dysponując rzeczywiście dokumentami, które zostały, bo skoro ja mówię, że wykradłem dokumenty i je publikuję, to wcale nie jest pewne, że ja je w rzeczywistości wykradłem. Może je stworzyłem, może je sprokurowałem. Mm-hmm. Może jeżeli chcę obciążyć kogoś w przestrzeni publicznej, to dlatego, nie dlatego, że ten ktoś rzeczywiście zrobił coś złego, choć i oczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale być może jest to po prostu mój wróg. I ja chcę go w ten sposób obciążyć. Mhm. To jest miecz obosieczny.
Jasne. To wróćmy może trochę do tego, żeby trochę porozróżniać sobie te rodzaje przestępczości. Mowa o tych zagrożeniach i tego, że też młodzi ludzie są bardzo narażeni na to, żeby się stać młodymi przestępczami, choć wcale, czy na pierwszy rzut oka, rzeczy, które w internecie robią, wydają się wręcz niewinne, albo znając ich konsekwencje, czy znając ich wagę, młodzi ludzie mówią, no dobra, ale i tak nas nie wykryją, prawda? No kiedyś jeszcze rozróżnialiśmy piratów, którzy, prawda, kopiowali czy pozyskiwali nielegalnie materiały dotyczące praw autorskich, mające prawa autorskie, typu obrazy, typu zdjęcia, filmy, nagrania. Mieliśmy, czy mamy cały czas takich typowych rabusiów, złodziei, którzy próbują pozyskać tym phishingiem, o którym ostatnio mówiliśmy, nasze dane do logowania, i to jest taki prymitywny chyba bardziej sposób na to, żeby dostać się do czyjegoś konta, niż jakiś wysublimowany na zasadzie, i tu przechodzimy na jakiś wyższy level, napisania jakiegoś programu, który faktycznie wejdzie w nasz komputer, on spowoduje jakieś nasze zmiany w naszym komputerze, czy wyświetli komunikat, że jak nie wpłacimy pieniędzy, to możemy się pożegnać z danymi, albo nasz dysk się spali. Po takie, które będą na przykład używać naszego urządzenia do robienia czegoś więcej. Czy ja już całe spektrum działań przestępczych wymyśliłem, które mi przyszły do głowy na prędce, czy jeszcze są takie sprawy? No i teraz pytanie o ten wątek, tak? Czyli młody z jednej strony musi być na początku, nie musi dużo wiele, prawda, zrobić czy umieć, żeby określone przestępstwa już powodować, a z drugiej strony, no jeśli chciałby być taki bardziej zaangażowany czy zorganizowany, no to jednak wykorzystuje się w przestępczości także naukę, i to dość zaawansowaną.
Zacznijmy od tego, że rzeczywiście niesamowicie nadużywane jest pojęcie, czy też ta nieudowodniona świadomość, przekonanie o tym, że jesteśmy w sieci anonimowi. Bo zaczynamy od tego, że będziemy na przykład brali udział w jakichś dyskusjach na forum internetowym, i na tym forum internetowym pozwolimy sobie na przykład na to, żeby kogoś obrazić, albo przecież wpisaliśmy nick, który nie będzie się z nami jednoznacznie kojarzył. I to już jest pierwszy błąd, który popełniamy, bo jeżeli ktoś będzie rzeczywiście dociekliwy, to zostaniemy na pewno wytropieni. I musimy się liczyć z tym, że obrazić kogoś w internecie, to jest dokładnie tak samo, jakby obrazić kogoś w realu. Jeżeli piszę komuś na forum internetowym.
I może nas pozwać do sądu?
Zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. Ja nawet, być może to zabrzmi nieco kuriozalnie, ale ja nawet zachęcam do tego, żeby nie dać się obrażać, nie dać się poniżać, nie dać się wykorzystywać w internecie tylko i wyłącznie dlatego, że to jest w internecie. W internecie też obowiązują dokładnie takie same zasady, jak obowiązują w świecie rzeczywistym. Też nie można nikogo obrażać i poniżać. Jeżeli taki potencjalny sprawca tego rodzaju incydentu chciałby na przykład podejść w świecie rzeczywistym, spotkać kogoś na ulicy i twarzą w twarz powiedzieć mu to samo, co napisał przed chwilą w internecie, ale zdałby sobie sprawę z tego, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, to już by pewnie tego nie zrobił. W internecie jest dokładnie tak samo. Oczywiście mamy mnóstwo poradników, jak to zrobić, żeby jednak w internecie nie zostać zidentyfikowanym. Tylko że no zastanówmy się tak na zdrowy rozsądek, na chłopski rozum nawet powiedziałbym. Jeżeli to wszystko jest rzeczywiście z jednej strony wykonalne, a z drugiej strony takie proste, to jak to się dzieje, że tacy, nazwałbym ich tacy regularni przestępcy, z jakby nie patrzeć dużą wiedzą i niebanalnym doświadczeniem w tym półświatku internetowym, wpadają, że jednak oni są identyfikowani, jednak da się ich znaleźć. To jeżeli tacy ludzie, być może oni nawet są autorami tych poradników, i jeżeli ich się da znaleźć, no to was, którzy się tymi poradnikami posługujecie, z całym szacunkiem, ale tym bardziej się da. A teraz drugie pytanie. A czy nie chciałbyś być czasem tym, który będzie pomagał ludziom w internecie, który będzie tropił przestępców, który będzie wskazywał organom ścigania, kto dopuścił się takiego zachowania w internecie? Czy nie chcesz swojej wiedzy wykorzystać w dobrej sprawie? Bo możesz, bo jest taka możliwość, zdecydowanie.
Mhm. Okej. Zawieźmy na chwilę w takim razie głos, bo rozmawiamy sobie o anonimowości w sieci. Ten wątek chciałbym dokończyć po przerwie muzycznej, ale też przejść do kolejnego, ale zostawmy w takim razie naszych słuchaczy na chwilę z niedopowiedzeniem.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do strefy młodych. Rozmawiamy sobie trochę o bezpieczeństwie w sieci, o cyberbezpieczeństwie. Przypomnę tylko, że naszym gościem jest Grzegorz Boruszewski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. No i rozmawiamy sobie o tym, jak młodych ludzi przeprowadzić bezpiecznie przez ich codzienność obecności w internecie. Przypomnijmy także, że młodzi wielokrotnie są narażeni, o czym może i młodzi, ale także myślę dorośli nasi słuchacze często nie zdają sobie sprawy na wielokrotne ataki z różnych stron, jeśli chodzi o przebywanie w sieci. Trochę sobie ostatnim czasem rozmawialiśmy, jak się zabezpieczać. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie trochę przed przerwą o cyberbezpieczeństwie i o tych osobach, które w sieci zajmują się przestępczością, no ale z drugiej strony są też ci ludzie, którzy tę przestępczość zwalczają albo przed nią uczą bronić się właśnie. Taką osobą jest Grzegorz Boruszewski. I takimi osobami mogą być też młodzi ludzie, zwłaszcza dlatego też, że bardzo często, bardzo swobodnie i także już z pewnymi kompetencjami poruszają się po sieci. Stąd nabywają wiedzę, stąd może porozmawiajmy sobie właśnie o tych osobach. Grzegorzu, jak to jest i właściwie czym młodzi ludzie mogliby się zajmować? Czy mamy jakieś takie przykłady ostatnich czasów, kiedy pojawiają się takie osoby w sieci i to one stają się bohaterami cichymi, może czasem niewidocznymi, ale jednak bohaterami tego, że w sieci nie wszystko i nie wszyscy mogą sobie na wszystko pozwalać.
Ja oczywiście nie będę w żaden sposób oryginalny, jeżeli powiem, że zawód, który wykonuję, jest niesamowicie atrakcyjny i zachęcam do tego, żeby na cyberprzestrzeń czy też w ogóle na internet w naszej codzienności od czasu do czasu spojrzeć pod kątem, a być może mógłbym tam pracować, a być może mógłbym robić coś takiego. Dlaczego w ogóle miałbym to robić? No to pierwszy z brzegu przykład i on będzie w kontekście ostatnich wydarzeń w cyberbezpieczeństwie spektakularny wręcz. Mieliśmy do czynienia z błędem bezpieczeństwa w bibliotece, która była wykorzystywana w bardzo, bardzo wielu projektach. błąd znajdował się w, no, nazwijmy to, użyjemy troszeczkę technicznej nomenklatury, był w, dotyczył rozwiązań do tak zwanego dziennika zdarzeń, który był wykorzystywany w projektach z użyciem języka Java. To jest, zdaje się, cały czas najpopularniejszy język programowania. No i dlaczego o tym mówię w kontekście atrakcyjności zawodu specjalisty ze spraw cyberbezpieczeństwa? Otóż błąd taki znaleźli właśnie specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa, badacze cyberbezpieczeństwa współpracujący z jednym z największych międzynarodowych serwisów pośredniczących w handlu zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Mamy parę takich serwisów, na które takich rozwiązań lokalnych polegających na tym, że możemy sobie tam wejść, odnaleźć produkt, którym jesteśmy zainteresowani i go zakupić od różnych sprzedawców. No i właśnie badacze cyberbezpieczeństwa związani z takim międzynarodowym serwisem znaleźli taką podatność. Ten międzynarodowy serwis znany jest cały czas z tego, że w dużym stopniu dostarcza nam produktów z rynku chińskiego. A zatem i rząd chiński dość często współpracował z tym serwisem. Jak to rządy wydają pozwolenia na prowadzenie działalności i tak dalej, i tak dalej. Zdarzyło się tak, że ci badacze zachowali się jakby etycznie i dostarczyli szerokiej społeczności informacje o tej podatności. I w wyniku tego zachowania tych badaczy do spraw cyberbezpieczeństwa rząd chiński zadeklarował, że nie będzie już więcej współpracował z tym serwisem. To nie tak, że rząd się obraził albo że rząd się poczuł zagrożony, tylko rząd w tej sytuacji zdał sobie sprawę z tego, że mógł dysponować wiedzą na temat tej podatności, zanim ta wiedza ujrzała światło dzienne i została przedstawiona szerokiej społeczności. Co może zrobić rząd, dysponując wiedzą na temat takiej podatności? No to tak jakby rząd na przykład wiedział, że dana armia ma bardzo dużą słabość. Jeżeli uderzymy w tę słabość, to wygramy wojnę. I żadna inna armia, żaden inny rząd nie ma takiej wiedzy, tylko my ją mamy. No to już jest duża wiedza, prawda? To już jest duża przewaga. W tej sytuacji, gdybyśmy na przykład mieli wiedzę na temat tego, że możemy, nazwijmy to, wykorzystać do naszych celów każdą aplikację, która została napisana z użyciem właśnie tej błędnej biblioteki. To jest niesamowita wiedza. Więc jakby atrakcyjność tego zawodu należy rozpatrywać także pod kątem tego, co można zrobić z taką wiedzą na temat takich podatności, na temat takich błędów bezpieczeństwa. Cyberprzestrzeń to jest, zdaje się, od 2010 roku uznawana przez Pentagon jakby kolejna przestrzeń, w której można prowadzić regularną wojnę. Oczywiście nie zachęcam do prowadzenia wojny, wręcz przeciwnie. Dzięki naszej wiedzy i naszemu doświadczeniu możemy zapobiegać tego rodzaju działaniom. Dlaczego ta cyberprzestrzeń została określona jako ta kolejna przestrzeń, w której można prowadzić wojnę? Bo właśnie w 2010 roku po raz pierwszy miał miejsce taki incydent, który został określony takim pierwszym międzynarodowym cyberatakiem. Ten atak został opisany w książce pod tytułem Stuxnet. Bardzo gorąco zachęcam do przeczytania. Moim zdaniem niesamowicie ciekawa, zarówno technicznie, jak i fabularnie, pozycja. Natomiast tu również kluczową rolę odegrali specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Można wykorzystać taką wiedzę zarówno do tego, żeby społeczność, w której wspólnie funkcjonujemy, była bezpieczniejsza, jak i nawet narody, państwa, wielkie instytucje dzięki nam personalnie mogły funkcjonować bezpiecznie.
Ciekawe, co mówisz teraz, bo my z takimi atakami i tą wojną hybrydową spotykamy się naocznie obecnie z kierunków wschodnich, a kto wie jeszcze z jakich, bo pewnie nie wszystko jest ujawniane, co powoduje, że tych obrońców potrzebujemy. Wspominaliśmy chyba w ostatnim naszym programie, że osoby, które atakują w różny rodzaju sposób, nie tylko mogą ukraść jakieś pieniądze, ale mogą także zniszczyć określoną infrastrukturę, która jest używana w różnych celach. To przypomnijmy te przykłady wyłączeń bodajże w Ameryce sieci
gazociągu, tak, nie gazociągu, sieci przesyłowej paliw. Tak. To był atak na firmę Colonial Pipeline. Ta firma jakby poprzez niewiedzę jednego ze swoich pracowników została skutecznie zaatakowana takim złośliwym programowaniem, które nazywa się ransomware, czyli oprogramowanie, które z angielskiego ransom, okup, wymusza na nas opłacenie okupu w zamian za udostępnienie kodów deszyfrujących. Oczywiście wcześniej szyfrując dyski komputerów działających w ramach zaatakowanej infrastruktury. Ale specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa także, a nawet powiedziałbym, że szczególnie wywodzący się z firm polskich, mają bardzo bogate doświadczenie i mają bardzo ciekawe sukcesy również w przestrzeni międzynarodowej w ramach walki z oprogramowaniem typu ransomware. Mamy w Polsce firmy, które, wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, skutecznie zaatakowały właśnie takich cyberprzestępców. Na chwilę role się odwróciły i co wiem o co najmniej jednej firmie z Polski, która działając wspólnie na przykład z wywiadem, skutecznie zaatakowała cyberprzestępców. Skutecznie na tyle, że na przykład we Wrocławiu aresztowano, to akurat są historie nie powiązane bezpośrednio, atak, taki kontratak na cyberprzestępców wyprowadzony na podstawie technicznej, to jest jedna historia. Druga historia, również udziałem jednej z polskich firm, ta polska firma jakby doprowadziła, nie indywidualnie, ale wspólnie, działając wspólnie z innymi firmami, do aresztowania we Wrocławiu cyberprzestępcy, który był personalnie odpowiedzialny za ataki na irlandzki system opieki zdrowotnej. I to był przedstawiciel gangu, który nazywa się Revil. To jest gang, który uchodzi za taki, no powiedzmy, pierwowzór, za taki najskuteczniej działający gang na świecie. Polskie firmy robią takie rzeczy. Polscy specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa współpracują i ich wiedza i doświadczenie służą temu, żeby na przykład właśnie system opieki zdrowotnej mógł funkcjonować normalnie w sytuacji, w której gdzieś tam komuś się noga powinęła i został skutecznie zaatakowany takim ransomware.
No to pytanie takie trochę z innej beczki o to, do czego prowadzi to wszystko, ponieważ często jest tak, że przestępcy gospodarczy, którzy używają prawa, są o krok przed tymi, którzy to prawo uchwalają. Przestępcy, którzy, nie wiem, mają różnego rodzaju metody właśnie kradzieży, często są o krok przed stróżami prawa i mają inne siły, nawet często używane do tego, żeby właśnie to prawo obchodzić. No i w tym internecie wydaje się, że także ci, którzy dochodzą czy realizują przestępstwa, są o krok przed tymi, którzy się bronią. I może to nie dlatego, że tutaj jest słabość tych osób, które się szkolą, ale to chyba wynika pewnie z innych obiektywnych sposobów na odnajdywanie różnego typu ominięć możliwości, które de facto mają służyć obronie. Po prostu nie jesteśmy przewidzieć w stanie chyba wszystkich sposobów na atak, ale także tych błędów ludzkich, które mogą doprowadzić do tego, że ten atak będzie po prostu łatwiejszy, a potem możemy już użyć standardowych wytrychów, żeby już dojść do swoich rezultatów. No to pytanie, czy finalnie my, korzystając z tych wszystkich ułatwień, mamy lodówkę, którą możemy sobie włączyć, będąc 200 kilometrów dalej, możemy, nie wiem, zraszacze wody pouruchamiać, możemy mieć inteligentny dom, no ale możemy także naszymi pieniędzmi operować na odległości. To powoduje, że ktoś to powie, no nie radzę sobie w tym, odłączam internet, ale czasem się już tak nie da, tak? Nie da się czasem nawet przelewu banku zrobić, nie mając aplikacji konta internetowego, więc albo słono potem za to płacąc, więc do czego to prowadzi? Czy w pewnym momencie ktoś powie dość, to już jest tak zawirusowany system, że trzeba stworzyć nowy i jakieś ramy go oprawić, czy jednak tu ciągle będzie ta walka między dobrem a złem w internecie?
Tu będzie nie tylko walka między dobrem a złem, ale będzie też walka między, nazwałbym to walka między bezpieczeństwem, a po trosze wolnością. Taką może nie do końca klasycznie rozumianą, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od czasu do czasu rezygnujemy z naszej wolności na rzecz bezpieczeństwa. Oczywiście można tutaj od razu przytoczyć słowa klasyka, czyli że osoba, która rezygnuje z wolności na rzecz bezpieczeństwa, nie zasługuje ani na jedno, ani na drugie, ale po to mamy rozsądek i po to mamy pewne doświadczenia i narzędzia, żeby być może czasami ten nasz internet nieco wolniej otwierał pocztę, ale dzięki temu ta poczta była przeskanowana i żebyśmy mieli świadomość tego, że ona jest bezpieczna. Żebyśmy logując się do naszego konta w mediach społecznościowych musieli dodatkowo użyć dwuskładnikowego uwierzytelniania. Osoba, która nie będzie z tego dwuskładnikowego uwierzytelniania korzystała, będzie, chciałby się powiedzieć, no szybciej się logowała i jakby komfort, przynajmniej na początku komfort korzystania z tego konta będzie wyższy, ale my w zamian za to będziemy mieli stabilność i pewność, że nikt się na to nasze konto nie zaloguje za nas. Nikt nam tego konta nie ukradnie. Więc rozsądek od czasu do czasu podpowiada, że jakby wypada, mówiąc wprost, dokształcić się również w tym zakresie. Jeżeli chcemy w życiu to chyba tak jest w ogóle, że jeżeli chcemy korzystać z jakichś ułatwień, udogodnień, no to musimy troszeczkę jeszcze dowiedzieć się na temat tego udogodnienia, z którego chcemy korzystać. Jeżeli pojawiłeś w sytuacji, w której pojawiły się na przykład automobile, no to nie było tak, że okazało się, że ten automobil może przemieszczać się szybciej niż człowiek, bardziej komfortowo, no ale w ślad za tym musiały prędzej czy później pojawić się uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu. Jeżeli chcemy korzystać z internetu, oczywiście nie nawołuję tutaj do tego, żeby wprowadzać uprawnienia do korzystania z internetu, to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał osiągnąć, ale musimy też co nieco się dokształcić. Jeżeli chcemy korzystać z inteligentnego domu, on po to jest, żebyśmy z niego korzystali. Są fantastyczne rozwiązania, ale dowiedzmy się, czy rozwiązania te, z których chcemy korzystać, czy one rzeczywiście są rozwiązaniami bezpiecznymi. Poprośmy o to, żeby dostawca takiego rozwiązania na przykład podzielił się z raportem z testów bezpieczeństwa. Nie bądźmy ignorantami i nie wychodźmy z założenia, że jeżeli my będziemy udawać, że tutaj pewien aspekt zagrożenia nie istnieje, jeżeli my zamkniemy oczy, nie będziemy go widzieć, to on przestanie istnieć, bo to nieprawda. Im więcej będziemy, szczególnie ludzie młodzi, którzy, to nie tylko tak, że musicie być specjalistami do spraw cyberbezpieczeństwa. Możecie być kim chcecie i gorąco do tego zachęcam. Zmieniajcie świat, ale zmieniając świat mailem, miejcie świadomość tego, że tego maila trzeba zabezpieczyć. Zmieniając świat na przykład tworzeniem fantastycznej publikacji naukowej, miejcie świadomość tego, że ktoś wam tę publikację może wykraść, jeżeli ją nie należycie zabezpieczycie. Jeżeli chcecie zmieniać świat z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to jeszcze odrobinkę sięgnijcie, gdzieś tam zdobądźcie odrobinkę wiedzy na temat tego, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tych technologii. Wtedy będzie fantastycznie.
Mhm. Okej, na koniec garść porad dla naszych słuchaczy, młodych słuchaczy, jak tam bezpieczeństwo od takich prostych spraw związanych z korzystaniem z tego, z czego korzystamy codziennie w mediach społecznościowych chociażby, ale nie tylko w internecie. No po takie bardziej zaawansowane sprawy, bo często przez internet przesyłamy różne rzeczy, łącznie z dokumentami, tak, podpisami, PESEL-ami i wiele, wiele innych spraw. Gdzieś może nam ktoś wykraść, zabrać, kończąc na pieniądzach, czy także na dobrym imieniu naszym, które może zostać w pewien sposób zmanipulowane lub wręcz nawet z innym właśnie zohydzone, no tak bym to nazwał.
Ja kiedyś na potrzeby konkursu Sprowokowany wymyśliłem takie 4 zasady i do tej pory nie znalazłem jakby słabej strony tych zasad. A jestem przekonany, że implementując te zasady do naszego codziennego życia i do naszej codziennej aktywności w internecie, znacząco, wręcz powiedziałbym radykalnie, podnosimy poziom naszego bezpieczeństwa. 2 z nich są takie nie do końca mierzalne, ale warto o nich pamiętać. Pierwsza mówi o tym, że jeżeli coś się raz w internecie pojawi, to należy wychodzić z założenia, że to już z internetu nie znika. Więc dobrze jest się zastanowić 2 i czasami 3 i 4 razy, czy na pewno z jednej strony chcemy opublikować dany komunikat, opublikować zdjęcie, opublikować dany dokument. Jeżeli już wiemy, że chcemy na pewno i że to są okoliczności, w których absolutnie kontrolujemy to, co publikujemy, to jeszcze dodatkowo zastanówmy się, czy gdzieś przy okazji czegoś nie opublikujemy. Jeżeli chcemy opublikować nasze fantastyczne zdjęcie z wakacji, to czy tam gdzieś z tyłu przez przypadek nie sfotografowaliśmy napisu czy naklejki na monitorze z loginem i hasłem do naszego systemu. Albo czy gdzieś nie opublikowaliśmy nawet, nie wiem, zdjęcia karty płatniczej. Niesamowicie popularne swego czasu, jak jeszcze te podróże w ogóle mogły się w sposób nieskrępowany odbywać, to były publikacje, oto wybieram się w fantastyczną podróż zagraniczną, będę leciał samolotem, leciała samolotem, zobaczcie, mam nawet bilet. I taki bilet lotniczy, mało osób zdawało sobie z tego sprawę, ale on już wystarczył do tego, żeby na przykład w odpowiednim momencie przebukować nam lot. Jeżeli opublikowaliśmy coś w internecie i nie bardzo skupialiśmy się na tym, co to jest, to się mogło okazać, że całe nasze wakacje nagle diabli wzięli.
Bo ktoś zrobił głupi żart.
Bo ktoś zrobił albo głupi żart, albo celowo chciał się nas odegrać. Już nie wnikając w motywację, bo może ktoś zazdrościł, a może komuś kiedyś na odcisk nadepnęliśmy i to była świetna okazja do tego, żeby się nas zemścić. Czyli jeżeli coś się raz w internecie pojawia, to z tego internetu już nie znika i z tym się musimy liczyć. Druga sprawa to jest taka bardziej mierzalna. Jeżeli chcemy coś z internetu pobierać, jeżeli na przykład pobieramy aplikacje, instalujemy z internetu aplikacje, to musimy najpierw sprawdzić, czy źródło, z którego pobieramy te aplikacje, jest zaufane, jest sprawdzone, czy na przykład jest to strona producenta aplikacji. Szczególnie w telefonach komórkowych, jeżeli dostaniemy jakiegoś SMS-a z informacją o tym, że musimy koniecznie zainstalować jakąś aplikację, to pamiętajmy o tym, żeby te aplikacje pobierać tylko i wyłącznie z zaufanego źródła, choć zaufane zdaję sobie sprawę z tego, że to nie zawsze jest określenie precyzyjne, ale na tyle, ile możemy, weryfikujmy źródło tych aplikacji i aktualizujmy, systematycznie aktualizujmy wszystkie zasoby, które pobraliśmy z internetu, bo tak jak mówiłem, zdarzają się czasami takie podatności, jak chociażby w tej bibliotece i one mogą doprowadzić do tego, że aplikacja, która wczoraj była bezpieczna, dzisiaj już wcale bezpieczna nie jest. Czyli jeżeli będziemy pamiętać o tym, żeby systematycznie uaktualniać, szczególnie w telefonach komórkowych i absolutnie instalować aplikacje tylko i wyłącznie z zaufanego źródła. W telefonie komórkowym mamy, w systemach Android mamy sklep Google, w telefonach typu iOS mamy też oficjalny sklep Apple'owy. Więc jeżeli ktoś zachęca nas do tego, żebyśmy pobrali aplikacje z innego źródła niż te, no to już tu się powinna zdecydowanie czerwona lampka zapalić i to jest prosta droga do na przykład utraty kontroli nie tylko nad własnym telefonem, ale czasami też troszeczkę może szumnie powiem, ale podpisuje się pod tym nad własnym życiem. Więc jeżeli coś publikujemy w internecie, to zastanówmy się dwa razy, jeżeli coś pobieramy z internetu, sprawdźmy do, na tyle, na ile jesteśmy w stanie precyzyjnie, czy to jest zaufane źródło. Trzecia zasada mówi nam o tym, i ona już jest bardzo mierzalna, że hasła dzisiaj to nie jest wystarczający element do tego, żeby zabezpieczyć naszą tożsamość i nasze zasoby w internecie, dlatego korzystajmy z menadżera haseł i dwuskładnikowego uwierzytelniania. Menadżer haseł to jest taka aplikacja, która może za nas skomplikowane, bezpieczne hasło wygenerować, może nam te dane, które sobie stworzyliśmy, to hasło przechowywać bezpiecznie i nawet odpowiednio skonfigurowana będzie za nas tylko i wyłącznie na wskazanej przez nas wcześniej stronie takie loginy i hasła uzupełniać. Czyli nawet jeżeli ktoś nam prześle złośliwego linka, który będzie łudząco podobny na przykład do adresu strony internetowej naszego banku i ludzkie oko potrafi być zawodne, potrafi nie dostrzec drobnego błędu w adresie, menadżer haseł tego nie zrobi. Menadżer haseł od razu rozpozna, że to nie jest prawidłowa strona, to nie jest ta, którą wcześniej wskazaliśmy jako zaufaną i nam tego hasła nie wprowadzi. Ale nawet jeżeli takie nasze dane wyciekną, a takie wycieki się zdarzają systematycznie w internecie, to jeżeli przy tym będziemy korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania, czyli jeżeli po podaniu loginu i hasła prawidłowego system, w którym się aktualnie uwierzytelniamy, dodatkowo wcześniej odpowiednio przez nas skonfigurowany, zapyta nas na przykład o hasło jednorazowe, które to hasło jednorazowe albo dostaniemy SMS-em, albo zostanie wygenerowane w odpowiedniej aplikacji. Tutaj bez problemu jesteśmy w stanie w internecie wyszukać takie aplikacje. Najpopularniejsza nazywa się Google Authenticator. Jeżeli taka aplikacja wygeneruje dla nas kod jednorazowy, no to tu już znowu znacząco podniesiemy poziom naszego bezpieczeństwa. Aczkolwiek i na to cyberprzestępcy znaleźli sposoby, bo czasami po prostu oni proszą nas o podanie kodu jednorazowego i w naszym imieniu uzupełniają. Natomiast klucze fizyczne, które są ogólnodostępne i tu przy odrobinie inwestycji, co prawda, ale jednak możemy wyposażyć się dodatkowo w klucz fizyczny. Taki klucz fizyczny to jest niemalże 100% gwarancja bezpieczeństwa,
musimy
jeśli chodzi
skończyć
o phishingi.
I ostatnia zasada?
Ostatnia zasada to jest zasada znowu kompletnie niemierzalna. Jeżeli coś jest nierzeczywiste w świecie nas otaczającym, to jest tak samo nierzeczywiste w internecie. Jeżeli zgłosi się do nas wujek z Ameryki albo jego prawnik, oświadczy nam, że oto przysługuje nam spadek, tylko należy pokryć drobny koszt związany z odziedziczeniem tego spadku, to się zastanówmy, czy w rzeczywistości taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i czy to nie internet sam prowokuje tego rodzaju sytuacje.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Podczas tej audycji sporo o bezpieczeństwie w internecie rozmawialiśmy, a przede wszystkim mówił o nim Grzegorz Boruszewski, nasz ekspert od cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Łukasz Brodzik, zapraszam Państwa na kolejną strefę młodych już w nowym roku 2022. Do usłyszenia.